Hola amigos, z tej strony Kacper Fuśkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek naszego rowerowego podcastu Viva la Vuelta, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia wokół hiszpańskiej Vuelty. W tym materiale omówimy czasówkę z Elche do Alicante i przyjrzymy się pewnemu bohaterowi ze Zwifta. Na koniec raport zdrowotny przygotowany przez naszego redakcyjnego kolegę Kubę Zimocha. Na wstępie przypomnę tylko łapce w górze i subskrypcji. Klikajcie, no i wspierajcie nasz projekt.
Remco Evenepoel odpalił fajerwerki. Na dystansie 31 km czerwona rakieta spod Brukseli pomknęła z prędkością prawie 56 km, uzyskując jedną z najlepszych średnich ostatnich lat na tak długich próbach. Drugi Primož Roglič stracił 48 sekund, a przecież pojechał naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Trzeci Remi Cavagna całą minutę. Pogrom, no i teatr w wykonaniu jednego aktora. To oczywiście takie małe nawiązanie do jednego z ostatnich odcinków podcastu Bonjour Tour. Kto zyskał, kto stracił? No warto tutaj pochwalić trójkę z Ineos Grenadiers. Pawła Sivakova, Teo Gegenharta i Carlosa Rodriguez'a.
Carlos Rodriguez, on jeszcze takiego dużego doświadczenia nie ma oczywiście, ale także Paweł Sivakov, no pojechali swoje najlepsze czasówki w karierze. Bardzo dobrze też zaprezentował się Teo Gegenhardt. No i zawodnicy Ineos teraz trójkę są w czołowej dziesiątce, a Carlos Rodriguez, jeśli dalej, tak dalej stabilnie będzie jechał, no to na pewno będzie miał szansę obronić się na tej pozycji, na której teraz jest. Na minus według mnie na pewno kolarze Emiratów. Joao Almeida zmienił drogę, ale też nie był tym Joao Almeidą z Quickstepu i właśnie tego wczoraj się spodziewałem. Juan Ayuso jeździ w kratkę. Raz jest no, jednym z najlepszych zawodników, nawet za Evenepoelem, a następnie no, schodzi troszeczkę pięterko niżej w tej hierarchii faworytów i traci sekundy. No jedzie troszeczkę w stylu Pogacara z Vuelty 2019 oczywiście. No jeszcze na koncie, na swoim koncie nie ma wygranego etapu. No ale dla niego nawet miejsce w szóstce no, byłoby świetnym wynikiem, bo przypominam tylko, że Ayuso jest oczywiście rok młodszy od Carlosa Rodriguez'a z Ineos. Rodriguez to rocznik 2001, a Ayuso to rocznik 2002. Obydwaj panowie mogliby się teraz ścigać oczywiście w Tour de l'Avenir. Na minus także kolarze Bora Hansgrohe wycofał się z wyścigu Sam Bennett po pozytywnym teście na COVID, a faworyci na klasyfikację generalną pojechali bardzo słabo. No, Wilco Kelderman i Sergio Higuita stracili już wcześniej trochę czasu, więc ich próby nie miały tak wielkiego znaczenia, natomiast Jay Hindley pojechał dzisiaj naprawdę beznadziejnie i dał się zdublować Miguelowi Angelowi Lopezowi, co jest dosyć dużym wyczynem. Ale taka prawda, że Kolumbijczyk za Stany pojechał świetnie, zajął 10. miejsce na etapie, no i umocnił się na tym 8. miejscu klasyfikacji generalnej, a przed nim teraz jego teren, czyli podjazdy, dłuższe podjazdy, szczyty no, troszeczkę wyżej nad poziomem morza, co powinno sprzyjać urodzonemu na wysokościach Kolumbijczykowi. Bardzo, bardzo przyzwoicie pojechał też Simon Yates, zajął 7. miejsce, w ogóle kolarze Bagge-Szensz przez długi czas okupowali czołówkę w kilka nazwisk, też no, po prostu bardzo, bardzo dobrze pojechali jako cała drużyna, nie tak dobrze jak Ineos, ale bardzo, bardzo dobrze. Sam Yates no, ruszył dosyć równo, jechał praktycznie cały dystans bardzo, bardzo równo i to przełożyło się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Jest teraz 5. Jeśli chciałby powalczyć o miejsce w czołowej trójce, czyli na podium, bo jego styl jazdy przypomina troszeczkę to Giro 2021, gdzie też jechał tak bardzo, bardzo równo, bez błysków i to starczyło na trzecie miejsce. Tutaj, żeby zająć trzecie miejsce, musiałby pokonać bardzo solidnych Enrika Masa i Primoża Roglicia, co wydaje się być naprawdę trudnym zadaniem. No musiałby wymyślić jakąś niekonwencjonalną akcję. On jest do tego zdolny, ale być może ta rosnąca, budująca się forma w wykonaniu Brytyjczyka nie pozwoli na taką akcję, a być może też zespół nie będzie chciał ryzykować w walce o utrzymanie World Touru, tracąc to dobre 5. miejsce, czy tam też miejsce w tych okolicach na rzecz jakiejś nieprzemyślanej akcji, no i stracie ostatecznie dosyć dobrego miejsca w generalce, który zapewnia jednak zespołowi naprawdę, naprawdę godną ilość punktów. Primož Roglič zaprezentował się dzisiaj naprawdę przyzwoicie, pojechał według mnie jedną ze swoich najlepszych czasówek na hiszpańskiej ziemi, bo przypominam, że miał bardzo długą serię wygranych czasówek w Hispanii, czy to licząc wyścig Itzulia Basque Country, czy Vuelta a España, no jeszcze w Hiszpanii nie przegrał do dzisiaj, do tej czasówki z Elche do Alicante, którą wygrał Evenepoel. Gdyby nie było Evenepoela, no to powiedzielibyśmy, że pojechał świetnie, bo pokonał Remiego Cavagna na takiej płaskiej próbie, gdzie to Francuz wydałoby się być mocniejszy od Słoweńca. No ale jest Evenepoel, no i Roglic stracił kolejne sekundy i wydaje się, że no, nawet jeśli tą formę odzyska do końca wyścigu, to że nie będzie miał za bardzo przestrzeni na nadrobienie czasu nad młodym Belgiem, gdy ten nie popadnie w jakiś kryzys. A teraz przed nami troszkę inny typ etapu, bo z mglistego terenu przenosimy się w gorące, do gorącej Andaluzji i tam te podjazdy no, będą jednak, te etapy w ogóle będą rozgrywane w innych temperaturach, co może delikatnie pomóc Rogliczowi, a mniej sprzyjać Evenepoelowi. No ale to tylko już takie gdybanie. Mas jak to mas. Tak jak wczoraj mówiłem, bardzo solidnie masuje i wydaje się, że no, po prostu to podium u niego, no, gdy nie przytrafi mu się jakiś błąd, jest jak najbardziej w jego zasięgu. Bohater ze Zwifta. W pierwszym tygodniu Vuelty Jay Wine zdążył wygrać dwa górskie odcinki. Pierwszy zakończony na szczycie Picoyano, drugi na podjeździe Colau Fanquaya i dodatkowo przejąć koszulkę najlepszego górala ze sporą przewagą nad rywalami. Kolarz Alpecinu wcześniej niczego nie wygrał, choć oczywiście miał kilka niezłych wyników na koncie. Teraz jest jednym z najlepszych wspinaczy Vuelty, no i być może całego zawodowego peletonu. Skąd ten sukces? Raczej nie z przypadku. Wine wziął się ze Zwifta. To właśnie na tej wirtualnej platformie wypłynął na szerokie wody. Do Alpecinu trafił za sprawą Zwiftowego challenge'u, na którym zaprezentował się najlepiej ze wszystkich uczestników, no i tym zapewnił sobie dwuletni kontrakt z tą belgijską ekipą. Zespół zobaczył w nim potencjał na góry, zgadzały się cyferki, moc, brakowało jedynie obycia w peletonie i zmysłu taktycznego, o czym mówili dyrektorzy sportowi drużyny Alpecin w Dekenik podczas takiego dokumentu, mini dokumentu o Wajnie w Eurosporcie. Australijczyk musiał podjąć wtedy ważną decyzję. Razem z żoną Bre sprzedali wszystko, co mieli na antypodach, no, dokładnie, dosłownie, wysprzedali wszystko, wszystkie kosztowności i przeprowadzili się do Europy, a dokładniej do Andory, no, gdzie wielu kolarzy z Australii mieszka. To była niełatwa decyzja, szczególnie w tych pandemicznych, trudnych czasach dla właśnie takich przemieszczania się dla zwykłych ludzi. Zatmienię, że partnerka Jaya wspiera go w rozwoju kariery. Sama nie pracuje, dlatego Vine obiecał jej korwetę w wywiadzie po jednym ze zwycięstw, właśnie za to wsparcie. Już w zeszłym roku 26-latek przejechał całą Vueltę, zdobywając serca kibiców na 14 etapie. Jadąc w ucieczce upadł, sięgając po bidon ze samochodu, ale nie poddał się i zakończył ściganie na podium. To właśnie obycie w kolumnie wyścigu, o którym wcześniej wspomniałem, miało kluczowe znaczenie przy tym upadku, właśnie brak tego obycia. W tym sezonie uwolnił potencjał, sięgając po kolejne podium w Tour of Turki, no i także zajmując drugie miejsce w Tour of Norway za plecami samego Remco Evenepoela. Teraz na Vuelcie widzimy dużą część potencjału, no ale myślę, że nie jego pełnię. Pytanie otwarte. Czy Vine stać na walkę w Grand Tourach przez 3 tygodnie? Bo takie głosy się pojawiają. Według mnie trudno ocenić. Widać też, że Vine często w wyścigach nie jedzie na generalkę, bo właśnie w jakimś miejscu, dziwnym miejscu, czy na płaskim etapie, czy na jakimś bardziej pokurkowatym, potrafi stracić sekundy właśnie przez ten brak objeżdżenia. Oczywiście nie jest to kolarz, który wziął się znikąd, bo on też wcześniej jeździł w australijskiej ekipie kontynentalnej, no ale tego ścigania europejskiego mu troszeczkę brakuje. Czasami właśnie się w dziwnym momencie potrafi po prostu zgubić. Jednak 3-tygodniowe ściganie w roli lidera w walce o wysokie miejsce w generalce też wymaga od zawodników troszeczkę innego podejścia. Też jest trudne pod względem psychicznym i nie wiadomo, jak doskonale wiemy, nie wszyscy zawodnicy są po prostu do tego predestynowani. Mam nadzieję, że będziemy mogli to sprawdzić w przyszłym roku, kiedy Vine otrzyma taką szansę jazdy w wielkim turze na własne konto, jazdy oczywiście na generalkę, a nie teraz, jak to widzimy, jazdy po etapy, po koszulkę górala. No, ma dużą przewagę. Teraz taką jedyną trudnością mogą być po prostu partnerzy z ucieczki, którzy nie do końca mogą chcieć współpracować z takim zawodnikiem, no, który z taką łatwością po prostu zdobywa etapy na hiszpańskiej Vuelcie. Co przyniesie środowy etap? Start odcinka zaplanowano przed siedzibą firmy El Pozo Alimentacion, znajdującą się niedaleko Alhama de Murcia. El Pozo to jeden z ważniejszych partnerów Vuelty, zajmujący się produkcją żywności. W finale peleton odwiedzi bardziej atrakcyjne miejsce, oczywiście pod kątem wizualnym, bo miasteczko Cabo de Gata. Ostatnie 3 km etapu poprowadzą mierzeją nad brzegiem morza już po wyjeździe z tego miasteczka. No tutaj skończą się trudności techniczne i będzie taka właśnie około 3,5 km prosta. Na dystansie 190 km nie wyrośnie żadna premia górska. Jest to jeden z najłatwiejszych etapów całego wyścigu, natomiast lotną premię wyznaczono dopiero 10 km przed kreską. Ten płaski naleźnik da kolarzom chwilę wytchnienia przed wjazdem w góry. Do gry powrócą klasyczni sprinterzy, niestety już bez Sama Beneta, którego wyeliminował COVID, o czym wspomniałem w jednej z poprzednich sekcji. W tle możecie zobaczyć nasze gwiazdki. Faworytem Merlier, potem Pedersen, McLeay, Van Poppel w zastępstwie za Beneta, no i cała reszta, między innymi Ackermann, Cockart, no ale tych szybkich kolarzy zostało już naprawdę niewielu, tylko kilku, duża część z nich się wycofała, nie tylko na skutek oczywiście zmęczenia wyścigiem, ale także na skutek właśnie chorób, jak Bennett i Stewart, czy też kraks, jak Gerben Tyzen. No więc w czołowej dziesiątce, jeśli dojdzie do sprintu, no możemy spodziewać się naprawdę takich nazwisk niespodziewanych, no których w innych wielkich turach, mówię to oczywiście o Giro i Vuelcie, no byśmy nie zobaczyli. Ten etap bardzo łatwo kontrolować, więc raczej nie spodziewajmy się ucieczki, no chyba że sprinterskie ekipy nie dojdą do porozumienia i któregoś z zawodników właśnie tych ekip zobaczymy w odjeździe, czy nie wiem, jeśli w tej odjeździe będzie zawodnik Treka, Alpecinu, no to czy ten bajek Krzyż, no to będzie bardzo ciężko gonić, kontrolować sytuację. No to też taka prawda, że część ekip, które zabrały sprintera, mają też inne zadania na tym wyścigu, jak właśnie wspomniany zespół z Australii Bike Exchange, czy na przykład UAE Team Emirates, które przecież mają w swoich szeregach Pascala Ackermanna. Na koniec przygotowaliśmy dla Was zapowiadany wczoraj raport zdrowotny. Do 10 etapu rozgrywanego po dniu przerwy nie przystąpiło aż 8 kolarzy. To Eduardo Affini, Floris Dettier, Sam Bennett, Jose Herrada, Ethan Hayter, Jared Reisners, Harrison Sweeney oraz Matthias Norsgaard. Już wcześniej przez choroby wypadli inni zawodnicy i to z ekip największych pretendentów do końcowego triumfu. Niestety, jesteśmy w takiej sytuacji, że wypadnięcie któregoś z faworytów nas po prostu nie zaskoczy. Sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej niż podczas Giro d'Italia czy Tour de France, no gdzie przygotowane bańki wydawały się szczelniejsze. Z relacji zespołów wiemy, że zawodnicy nie tylko otrzymują pozytywne wyniki testów, ale przede wszystkim odczuwają pewne symptomy choroby. Być może to sprawa jakiegoś nowego wariantu. Dlaczego tak się dzieje? Sytuację mówi mój redakcyjny kolega Kuba Zimoch. Znany Wam doskonale z podcastów z serii Bonjour Tour.
Kolejny wielki tour i kolejny raport covidowy. Niestety pandemia nadal trwa, o czym mniej lub bardziej boleśnie przekonało się kilka drużyn i już ponad 10 zawodników. Najważniejszą informacją w związku z covidem jest to, że podczas Vuelta a España organizatorzy, a więc ASO i dyrekcja wyścigu zdecydowali, że zawodnicy o niskim poziomie wirusa, po angielsku viral load, będą mogli dalej startować w wyścigu, gdyby nigdy nic. Tak mówiłem podczas podcastów z Tour de France, a także pisałem na naszym forum na portalu rowery.org. Ma to dosyć słabe podstawy naukowe, jest zależne od wielu czynników. Były prowadzone od początku pandemii różnorakie badania naukowe, ażeby zidentyfikować poziom wirusa w organizmie, który pozwala zakwalifikować taką osobę jako nie zakażającą kolejnych osób. Nie udało się dojść do konsensusu. Konsensusem jest taki, że w teście PCR określono wartość, która naprawdę solidnie pozwala oddzielić osoby, które mogą zakażać innych i te, które zakażać innych nie mogą. Jest to wartość nie dobrana arbitralnie, jednak na podstawie olbrzymiej próbki badań, pracy ekspertów. Trzeba pamiętać też, że kolarstwo jest jednym z mniejszych sportów, a także mniejszą aktywnością ludzi jako takich, w związku z czym ta wartość była dobierana pod presją również organizacji medycznych, gospodarki, pracodawców, a także ludzi, którzy przecież jak najbardziej chcieli jak najszybciej wrócić do społeczeństwa, mówiąc oględnie, w związku z czym ta wartość nie jest ustalona na jakimś szalenie wysokim poziomie, który blokowałby ludzi przed powrotem w jakiś złośliwy sposób przez dłuższy czas. Jest to wartość, która naprawdę pozwalała oddzielić osoby zakaźne od tych już niezakaźnych. Oczywiście sytuacja na wyścigu jest nieco inna. Można uznać, że większość zawodników jest zaszczepiona, ma jakąś odporność. Jednak to również ma dosyć kontrowersyjne podstawy naukowe, ponieważ nowe warianty, które się pojawiają, nie są już tak dobrze blokowane przez szczepionki, które kolarze mogli przejąć nawet ponad rok temu, czy przez poprzednie infekcje, poprzednimi wariantami wirusa. W związku z tym mamy 10 zawodników, którzy musieli przekroczyć tę arbitralną wartość, którą ustalili lekarze i organizatorzy ASO wraz z organizatorami Vuelty. Niepokojące jest to, że po raz kolejny, podobnie jak na Tour de France, mamy przypadki zakażenia koronawirusem w drużynach głównych faworytów, a więc z Quickstepu odpadł nam Peter Seri. Napisał on, że naprawdę jest chory, naprawdę źle się czuje, w związku z czym to również obala mit, że jeżeli jest się zdrowym, to przechodzi się tak lekkie przeziębienie. A z drużyny Primoża Roglicza odpadł Sepp Kuss, który miał być również jednym z głównych pomocników Słoweńca w wysokich górach. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że również w drużynie Ineos Tannheiter nie wystartuje z powodu pozytywnego wyniku, a więc ta bańka ma pewne luki, pojawiają się zakażenia. Oczywiście zakażenia głównych pomocników czy jakichkolwiek kolarzy zawsze mają jakiś wpływ na rywalizację, ale dopóki z rywalizacji nie jest wyeliminowany lider czy zawodnik na podium, możemy jako tako cieszyć się tą rywalizacją, ale oczywiście musimy pamiętać, że skoro w tych drużynach faworytów pojawiły się przypadki koronawirusa, wiele się może jeszcze zdarzyć. Odpukajmy i trzymajmy kciuki, żeby wszyscy już dojechali jako zdrowi. Warto tutaj również wspomnieć, że Chris Froome, który musiał wycofać się z Tour de France, w którym radził sobie jak na swoją dotychczasową formę po kraksie i po przejściu z Ineos czy Sky do drużyny z Izraela, tutaj zalicza bardzo słabe wyniki. I porównując Chrisa Froome'a z Tour de France do Chrisa Froome'a z Vuelty, widzimy olbrzymią przepaść. Sam mówi o tym, że bardzo ciężko przeszedł to zakażenie koronawirusem, z którego powodu musiał wycofać się pod koniec Tour de France. Wpłynęło to na jego przygotowania do Vuelty. No i niestety to obserwujemy. Te pozytywne wyniki podczas Vuelty mają również pewnego rodzaju, mogą mieć również pewnego rodzaju wpływ na Mistrzostwa Świata w Australii, ponieważ te zbliżają się wielkimi krokami, zostało już zaledwie kilka tygodni, więc jakiekolwiek zakażenie, ciężki przebieg czy zaburzenia w przygotowaniach mogą pokrzyżować plany różnym faworytom, a jak wiemy, Vuelta nierzadko jest wykorzystywana przez nich jako pole przygotowawcze do Mistrzostw Świata.
Dzięki, Kuba. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wośkowiak, Rower.org. Dzięki, cześć i do usłyszenia. Przypominam oczywiście o łapce w górze i subskrypcji. Cześć.